Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Paryżu odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe Oliviera Clementa. Postać tego wybitnego teologa prawosławnego przybliży nam jego przyjaciel, ojciec Nicolas Loski. W audycji Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o pobycie świętego Pawła w Atenach. 20 stycznia na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Benedykt XVI zapewnił Baracka Obamę o swej modlitwie, aby Bóg obdarzył go niezawodną mądrością i siłą w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji. W dniu zaprzysiężenia papież przesłał 44. prezydentowi Stanów Zjednoczonych telegram gratulacyjny.
Oby naród amerykański pod Twym przewodnictwem nadal odnajdywał w swym religijnym i politycznym dziedzictwie wartości duchowe i zasady etyczne. Są one potrzebne do współdziałania w budowie prawdziwie sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa, naznaczonego poszanowaniem godności, równości oraz praw każdego z jego członków, zwłaszcza ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu, czytamy w papieskim telegramie. W czasach, gdy tak wielu ludzi na świecie łaknie wyzwolenia z nędzy, głodu i przemocy, modlę się, abyś został umocniony w woli wspierania zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami, aby wszyscy mieli udział w uczcie życia, jaką Bóg chce przygotować dla całej rodziny ludzkiej, napisał Benedykt XVI. Barackowi Obamie, jego bliskim i całemu narodowi amerykańskiemu życzył Bożego błogosławieństwa i pokoju.
W uroczystości inauguracyjnej w Waszyngtonie bierze udział nuncjusz apostolski w USA, arcybiskup Pietro Sambi.
W prawosławnym kościele świętego Sergiusza w Paryżu odbyły się dziś rano uroczystości pogrzebowe Oliviera Clementa, świeckiego teologa prawosławnego, który zmarł w ubiegły czwartek w Paryżu w wieku 87 lat. Pochodził z rodziny francuskich ateistów, nawrócił się na chrześcijaństwo po zetknięciu ze środowiskiem rosyjskich emigrantów. Olivier Clement utrzymywał bliskie kontakty ze wspólnotą w Teze. Wielkim szacunkiem darzył Jana Pawła II. W 1998 roku papież powierzył mu przygotowanie rozważań wielkopiątkowej drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum. Zdaniem ojca Nicolasa Loskiego, jednego z najbliższych przyjaciół Oliviera Clementa, był on wielkim przyjacielem Kościoła katolickiego. Ojciec Loski, prawosławny duchowny i wykładowca w Instytucie Prawosławnym Świętego Sergiusza w Paryżu, podzielił się z nami wspomnieniami o swym zmarłym przyjacielu.
Jaki obraz Olivier Clement zachował ojciec w swej pamięci?
Znam go od początku lat 50., od chwili, gdy został chrześcijaninem, gdy przyjął chrzest w kościele prawosławnym. Nie był on konwertytą, jego rodzina go nie ochrzciła. Był mi bardzo bliski, ponieważ to właśnie czytając książkę mego ojca, Władimira Loski, o mistyce kościołów wschodnich, postanowił poprosić o chrzest. A zatem jest to jakby ktoś z rodziny. Jeszcze kilka tygodni temu zaniosłem mu komunię świętą. Chorował od dłuższego czasu i nie mógł się już swobodnie przemieszczać. Po raz ostatni odwiedziłem go w grudniu razem z moją żoną. Bardzo chciał z nami rozmawiać. W moim przekonaniu był to jeden z największych, jeśli nie największy teolog prawosławny drugiej połowy XX wieku i początku XXI. Był też wielkim przyjacielem Kościoła katolickiego. Napisał wspaniałą książkę Rzym inaczej, w której wszystko jasno wyłożył. I gdyby tylko w dialogu katolicko-prawosławnym zechciano czerpać inspirację z tego dzieła, więcej z niego korzystać, to mogłoby to doprowadzić do całkowitego pojednania między naszymi kościołami.
W jaki sposób jego teologia pomogła we wzajemnym zbliżeniu i poznaniu?
Tu nie chodziło tyle o teologię w ścisłym tego słowa znaczeniu, co raczej o eklezjologię. Ukazał on, że w pierwszym tysiącleciu wszystko było tak, jak powinno być, z wyjątkiem jakichś drobnych korekt, oczywiście. Ponadto twierdził, że sprawy najtrudniejsze zostały przezwyciężone, choć istnieje jeszcze jeden czy drugi problem, który trzeba wyjaśnić i rozwiązać. Mówiąc o sprawach trudnych, mam tu na myśli koncepcję Trójcy Świętej z formułą filioque. Problem ten uważam za przezwyciężony, ponieważ dziś teolodzy katolicy, którzy zasługują na miano teologów, wierzą w to, co my prawosławni. Ponadto papież Jan Paweł II jasno to powiedział w jednej ze swych homilii, już nie pamiętam w którym roku, stwierdził on wówczas, że wyznajemy tę samą wiarę i opisał tę wiarę, mówiąc, że Ojciec jest jedynym źródłem i jedyną przyczyną boskości. Rodzi On Syna i od Niego pochodzi Duch Święty. Mamy jednak niestety, dodał papież, którego cytuję teraz oczywiście z pamięci, różne tradycje liturgiczne. Nadszedł czas, aby nasi teolodzy zabrali się do pracy i spróbowali pogodzić nasze tradycje liturgiczne. Miał tu na myśli fakt, że w wielu parafiach odmawia się wyznanie wiary z filioque. On sam natomiast często odmawiał wyznanie wiary bez filioque, zwłaszcza w obecności patriarchy Konstantynopola.
W jakiej mierze Olivier Clément przyczynił się do lepszego poznania prawosławia?
Wystarczy tu przypomnieć, że kiedy uczył w Instytucie Świętego Sergiusza, na jego wykłady przychodziło mnóstwo wolnych studentów, którzy wcale nie byli prawosławni, a nawet wierzący. Przychodzili go słuchać, bo miał wspaniały dar przekazu. Bardzo poważnie uwzględniał też kontekst społeczeństwa, w którym żyjemy.
Co jest najważniejsze w jego duchowym dziedzictwie, które nam zostawił?
W moim przekonaniu, mówiąc ogólnie, najważniejsze jest to, że idąc za przykładem swych dwóch mistrzów intelektualnych, Paula Ewdokimowa i Władimira Loski, pragnął teologii patrystycznej. Teologia patrystyczna to nieznajomość ojców, choć on sam znał ich bardzo dobrze. Jednak w jego przekonaniu uprawiać teologię patrystyczną oznacza być dzisiaj tym, kim ojcowie byli w swoich czasach. Chodzi o to, by umożliwić w naszych czasach pełne przyjęcie objawienia Bożego. To mi się wydaje najważniejsze w jego twórczości.
Czy chce ojciec przez to powiedzieć, że uczynił prawosławie bardziej przystępnym?
Nie mówiłbym tutaj o prawosławiu w ścisłym tego słowa znaczeniu, w sensie wyznaniowym. On przekazywał chrześcijaństwo w sposób żywy i przekonujący. Jego książki na pewno długo jeszcze będą się cieszyły zainteresowaniem wielu ludzi. Ja sam zawdzięczam mu bardzo dużo. Na zawsze pozostanie mi w pamięci nasze ostatnie spotkanie sprzed kilku tygodni, kiedy zaniosłem mu Komunię Świętą.
Mówił ojciec Nicolas Loski, profesor Instytutu Prawosławnego Świętego Sergiusza w Paryżu, przyjaciel Olivier Clément.
Sam Olivier Clément gościł też w studiu Radia Watykańskiego. W 1996 roku otwarcie wyrażał podziw dla ekumenicznych starań Jana Pawła II, a zarazem zachęcał do cierpliwości w relacjach z prawosławnymi z krajów postkomunistycznych.
Wysoka jakość ostatnich dokumentów Jana Pawła II zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Mam tu na myśli list apostolski Orientale Lumen i encyklikę Ut Unum Sint, która proponuje dialog na temat sprawowania prymatu. Może to mieć bardzo pozytywny wpływ na dalszy przebieg dialogu. Z drugiej strony spotykamy się dziś w prawosławiu z kryzysem wywołanym przez narastający integryzm. Wynika to z problematycznych relacji Kościoła prawosławnego ze współczesnością. Na początku XX wieku prawosławie radziło sobie wspaniale dzięki wielkim filozofom rosyjskim. Wydawało się wręcz, że możemy wyprzedzić współczesność. Te wielkie nadzieje zostały jednak zdławione przez rewolucję. Następnie doszło do fałszywego spotkania ze współczesnością w postaci komunizmu. Współczesność jawiła się wyłącznie jako prześladowania i zanegowanie chrześcijaństwa. A teraz potrzeba cierpliwości. Trzeba poczekać, aż człowiek dojdzie do siebie w krajach postkomunistycznych, aż odrodzi się tam na nowo myśl prawosławna.
Wysłuchaliśmy fragmentu archiwalnej już rozmowy z Olivierem Clementem. Nagranie pochodzi z 1996 roku.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt w Atenach.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Najprawdopodobniej między rokiem 50 i 51 naszej ery apostoł Paweł znalazł się po raz pierwszy w Atenach, duchowej stolicy Grecji. Czekając na przybycie Sylasa i Tymoteusza, którzy pozostali w Berei, zwiedzał pilnie miasto, podziwiając jego bogactwo i piękno architektury. Przebywał w jednym z najważniejszych ośrodków ówczesnego świata, nie tylko w odniesieniu do myśli filozoficznej, kulturowej i politycznej, ale także religijnej. Tu od wielu wieków szukano prawdziwego, nieprzemijającego szczęścia człowieka, tworząc prądy filozoficzne, które stały się z biegiem czasu dziedzictwem całej ludzkości. W chwili przybycia apostoła Pawła Grecja znacznie różniła się od owej Hellady, którą znamy z heroicznych walk o Troję, złotego okresu Peryklesa, bujnego rozkwitu filozofii za sprawą Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Jednak same Ateny, mimo trwającego od dłuższego czasu upadku politycznego i handlowego, pozostały nadal ważnym centrum nauki i sztuki helleńskiej. W dziedzinie kultury natomiast działa się rzecz zupełnie wyjątkowa. Grecja, zajęta wojskowo i politycznie przez Rzymian, dokonywała zaskakującego podboju kulturowego w odniesieniu do swojego najeźdźcy. Stosunkowo szybko powstała tu bogata kolonia Rzymian, do której spieszyli najwybitniejsi przedstawiciele cesarstwa dla poznania prądów filozoficznych i literackich. Cyceron, Waron, Owidiusz, Horacy i Wergiliusz zapoznawali się tutaj z myślą grecką, którą następnie przeszczepiali do Rzymu, choć trochę w zmodyfikowanej formie. W początkach ery chrześcijańskiej panowały niepodzielnie w Grecji dwa główne kierunki – stoicyzm i epikureizm, które powstały przed przeszło trzema wiekami. Filozofia Epikura, uważająca za najwyższe dobro rozkosz używaną z umiarem i roztropnością, znajdowała wielu zwolenników w narodzie przytłoczonym nieszczęściami, a szczególnie utratą własnej wolności. Stoicyzm z kolei proponował twarde wymagania cnoty i mądrości, obojętnego zachowania się zarówno w chwilach powodzeń, jak i nieszczęścia. Przybyły do Aten Paweł, wychowany w Tarsie, słynnym naówczas ze swej kultury helleńskiej, był należycie przygotowany do zrozumienia rytmu życia bijącego w Atenach. Monoteista w najszczerszym przekonaniu swej duszy, doskonały znawca dziejów swojego narodu, w których tak wyraźnie przewija się działalność jedynego Boga, wreszcie badacz Starego Testamentu i wielu jego tekstów broniących czystości idei jedynego Boga przed zagrożeniami ze strony religii narodów ościennych, zwrócił w Atenach przede wszystkim uwagę na różne formy politeizmu. Burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotkał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim. Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? Mówili jedni, a drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag i zapytali: czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. Możemy sobie wyobrazić Pawła spacerującego po Atenach i przyglądającego się najpiękniejszej zabytkowej części miasta. Pawła dyskutującego z filozofami na Areopagu i próbującego mówić im o zmartwychwstałym Chrystusie. W miarę jak poznawał miasto i jego mieszkańców, czuł się coraz bardziej zniechęcony, bo idee religijne, jakie wyznawali Ateńczycy, były dalekie od jego koncepcji Boga Stworzyciela i Zbawiciela, tak bardzo bliskiego człowiekowi. Wiedział, że dla stoików bóstwo to jakiś rozum nieosobowy, siła ożywiająca świat, pojmowana niekiedy jako ogień, powietrze lub przenikająca wszystkie byty. Znał poglądy epikurejczyków, którzy najchętniej zrzekliby się rozważań na tematy bóstwa, ale przecież nie mogli nie dostrzegać powszechnej wiary w bogów, więc często przedstawiali ich na podobieństwo człowieka. Przekonywał się coraz bardziej, że Ewangelia o Bogu, który stał się człowiekiem i za człowieka umarł, jest żywym zaprzeczeniem tak stoicyzmu, jak i epikureizmu. Ale też coraz mocniej był przekonany, że nie można się wycofać, że tym ludziom trzeba powiedzieć prawdę o Chrystusie. Poczuł się trochę jak prorocy Starego Testamentu, którzy zniechęcali się, bo nie widzieli skutków swojej działalności, którzy przeżywali głęboki lęk przed wypowiedzeniem woli Bożej. Już Stary Testament ukazuje jednak, że zadaniem proroka jest głoszenie tego, co Bóg zleca, bez zwracania uwagi na reakcję społeczeństwa. Ważne, że głos Boży będzie wypowiedziany, że dojdzie do uszu wszystkich, a przecież nie od proroka zależy, jak słuchacze zareagują. Paweł o tym wszystkim pamiętał i dlatego, mimo wewnętrznych obaw, nie trzeba go było zbyt mocno zachęcać, aby wystąpił na Areopagu. Oto obraz współczesnego chrześcijanina, trochę zagubionego, zalęknionego w obliczu współczesnego Areopagu, na którym co pewien czas przegrywa ważne dla niego walki przeciwko antykoncepcji, aborcji, eutanazji, rozwodom, związkom homoseksualnym. Co więcej, jest zachęcany do tego, by zewnętrznie nie manifestował swoich przekonań religijnych, by nie ukazywał zachowaniem, strojem ani jakimikolwiek znakami, że jest chrześcijaninem. Współczesny wyznawca Chrystusa, biorąc przykład z apostoła Pawła, nie może się przestraszyć współczesnego Areopagu i milczeć. Arcybiskup Madrytu, kardynał Antonio Maria Rouco Varela, stwierdził niedawno: chrześcijańskiej wizji życia nie narzuca się siłą, ale proponuje. Życie chrześcijańskie powinno móc się prezentować publicznie, szanując wolność religijną wszystkich, także tych, którzy nie wierzą. A do samych chrześcijan dodał: nie można być chrześcijaninem tylko w życiu prywatnym i zapominać o wierze w życiu publicznym.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.